Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak. Bo dziś to ja maluję swój świat. Znów pomaluję życie, nie twarz. Już nie chcę, gdyby chcę właśnie tak.
Cześć, słuchajcie, muzykę muszę wyłączyć chyba z tego. Słuchajcie, przepraszam za opóźnienie, ale wiecie co się stało? Złamałam przed chwilą okulary, a drugich nie mogę znaleźć, więc nie dość, że jestem przeziębiona, to jeszcze bez tych okularów to dla mnie słabo, ale jak się będę oddalać, to będę widzieć wasze komentarze, albo na chwilę będę najwyżej wkładała taki ala okular. O, nie jest źle, jest dobrze. Dzień dobry, cześć kochani. Pewnie tutaj się dzisiaj zbiorą też wszyscy z klubu 555, bo jestem przekonana, że chociaż nie wstałam, a dzisiaj tak wstałam rano, mówię, Boże, powinnam być na tym klubie rano 555, przynajmniej posłuchać, albo się tam włączyć, albo coś, ale tak jakoś nie wpadłam na ten wspaniały pomysł, ale na pewno są tu osoby, które regularnie bywają u Fryderyka o 5.55. To jest w ogóle wspaniałe, my z Fryderykiem powinniśmy sobie nazwać swoją telewizję, takie wspaniałe pasmo telewizyjne, poranne, gospodarujemy. Fryderyk był pierwszy oczywiście od pięciu lat, pewnie pięć i pół, zaraz nam powie zresztą, prowadzi o 5.55 poranki. One są inne niż u mnie i to jest, przepraszam, i to jest też zaleta, że się uzupełniamy. Bo jesteśmy inni i inaczej prowadzimy te nasze spotkania. Ale jak ktoś nie był, to niech kiedyś zajrzy, jak wstanie o 5.55, to też jest wspaniały pomysł. A zresztą dzisiaj będzie o tym, jak o długowieczności, to na pewno będzie o rannym wstawaniu. A ja się cieszę, że was bardzo widzę. Jeszcze Fryderyka przetrzymamy. Fryderyk, możesz spokojnie kawę jeszcze zrobić, bo puścimy medytację, zanim cię wpuścimy. Teraz mamy taki rytuał, że krótka medytacja jest, żeby zaprosić wszystkich do takiego trochę uziemienia. Ale jeszcze zobaczę, co tutaj. O, proszę bardzo, pierwszy był Andy, najpierw od lat melduje się u 5.55 u Fryderyka, a później u ciebie Gosiu. Dzięki, że pojawiliście się na mojej drodze rozwoju, ogrom wdzięczności. Dziękujemy, my również, że jesteś z nami, jak miło bardzo. O, zobacz, kurczę, a myślałam, że będę pierwsza. Na kawkę trafiłam poprzez twoją wizytę u Fryderyka, chociaż ciebie Gosiu obserwowałam, bo właściwie twój profil wcześniej i słuchałam twoich wywiadów. No widzisz, jak to jest fajne, jak ludzie się wspierają i jak się tutaj uzupełniają. Gosiek kawkę 15 poznałam dzięki Fryderykowi, a potem kawka z Fryderykiem, najpierw klub 555, a potem kawka z Fryderykiem. Ja dzięki rozmowie Gosi z Fryderykiem wstaję o 5.55, a czyli to było na odwrót. Ty przyszedłeś do mnie, a tutaj niektórzy zaczęli wstawać o 5. Zobaczcie te okulary, jak ja wyglądam dzisiaj. Jestem przeciwieństwem Fryderyka, bo Fryderyk jest przynajmniej... Dzisiaj go zapytam, czy tak jest naprawdę, ale jest taki właśnie bardzo, bardziej uporządkowany, jak ja dzisiaj już, jak gadaliśmy przed wejściem tutaj do studia, to mówi, nie chcę tutaj ten, ale już jest 16 po, pilnuję czasu. A tak, jeszcze pomiędzy, teraz jest Grzesio Kordek, który robi optymizer, czy coś takiego, jakieś takie swoje różne rzeczy. Już niedługo wszyscy będą tylko siedzieć przed ekranem i oglądać poranki. No dobra kochani, to ja cieszę się, że jesteście, a zaproszę was na krótką medytację, żebyśmy się tak pozytywnie nastawili, jeszcze bardziej pozytywnie, chociaż pogoda nas pięknie nastraja, ja dzisiaj słuchajcie w piżamie, przeziębiona, ale stałam, patrzyłam jak psy sobie kopały dziury w ogrodzie, dobra, oddaję sobie, jak kopały dziury w ogrodzie i to było, o Jezu, tak po prostu przepełnia mnie ta wiosna w sercu, pewnie was też. Tak, ja już wychodzę z tego przeziębienia, już jest dużo lepiej, dzisiaj jest lepiej niż wczoraj, ale wczoraj rzeczywiście leżałam w łóżku cały dzień i przedwczoraj też leżałam cały dzień w łóżku, jakoś mnie tak po prostu ogólnie zmogło, chyba tak się zmobilizowałam do naszego wydarzenia, że wszystkie siły ze mnie opadły, też wam, od was dostałam dużo i wam też dużo oddałam, wiadomo, przeziębienia nie widać, ale wiecie, to nigdy nie widać, nie? Jak sobie człowiek tam puderek wrzuci jak to jest takie ogólnie, taki po prostu, że ja mam katar, ale nie jest to tak, że, żebym nie wiem, smarkała totalnie nosem czy kaszlała, więc to jest takie, myślę, jakieś wirusowe. No dobra, kochani, więc zapraszam Was na krótką medytację, a potem zapraszam Fryderyka do mnie tutaj.
Weź głęboki wdech i z wydechem zamknij oczy. Poczuj swoją własną obecność w swoim ciele. Wyobraź sobie, jak witasz się ze swoim przyjacielem, ciepłym uśmiechem i przyjacielskim powitaniem. Teraz z pełną lekkością wyślij swoje powitanie i uśmiech do wszystkich uczestników naszej dzisiejszej kawki. Pozwól sobie również otrzymać uśmiechy i powitania od innych. My robimy dokładnie to samo do Was wszystkich. Witaj. Jesteś we właściwym miejscu. Teraz również z pełną lekkością wyślij swój uśmiech i powitanie do wszystkich przyszłych uczestników naszej kawki. Poczuj, jak otrzymujesz powitania i uśmiechy z powrotem. Poczuj teraz, jak łączysz się z wszystkimi na dzisiejszej kawce. Dokładnie tak. Teraz wyobraź sobie wielką, jasną i świetlistą bańkę energii, która otacza nas wszystkich. Dodaj do niej swoją intencję. Naszą intencją jest, aby wszystko, co wydarzy się tutaj, służyło wsparciem w drodze do Twojego dobrego życia. Śmiało, dodaj teraz swoją intencję. Pomyśl, czego potrzebujesz tu i teraz. Wyślij tę intencję do energii naszej grupy. Wyślij również trochę zabawy i radości. Teraz poczuj wdzięczność płynącą od przyszłej wersji Ciebie, która w tym momencie Ci dziękuję i prosi Cię, byś powiedział sobie tak. Powiedz sobie na głos tak. A teraz w swojej wyobraźni zobacz słońce. Wyobraź sobie, że pojawia się nad horyzontem. Zobacz, jak jego promienie padają na wszystko, czego dotknie. Oceany, wzgórza, trawę i Twoją skórę. Poczuj, jak dotyka Twojego ciała. Ogrzewa i budzi je. Posłuchaj śpiewu ptaków i piania kogutów, gdy witają słońce. Zobacz kwiaty otwierające się z wdzięcznością i przechylające się w stronę światła. Nie podnosząc głowy i nie otwierając oczu, skieruj wzrok ku górze, jak kwiaty spijające każdy promień światła słonecznego. Poczuj to światło, które obejmuje Cię teraz wokół, ożywiając każdą część Twojego ciała. Poczuj promienie słoneczne oświetlające Twój umysł, wnosząc do tego słoneczne myśli i usuwając jednocześnie zalegające cienie snu. Kiedy tylko poczujesz gotowość, otwórz oczy. Usiądź prosto i przeciągnij się, rozciągając ramiona, a palcami sięgając w stronę nieba. Wyprostuj nogi i poruszaj palcami u nóg, a następnie przywróć oddech do swojego naturalnego, swobodnego rytmu. Życzę Ci wspaniałego dnia.
Właśnie zobaczyłam, jakiego mam groźnego psa, słuchajcie, na tym, na klatce. O, chociaż on wcale nie musi być groźny. No dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że zostaliście pozytywnie naładowani. Będzie dzisiaj piękny dzień. Zapraszam Cię bardzo, Fryderyku. Cieszę się, że jesteś ze mną. Ja Cię wpuszczę. O, cześć.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A było brać zimne prysznice? Mówiliśmy ostatnio co o tym. Nie byłoby przeziębienia.
Słuchaj, Daniel, bierze zimne prysznice, ale to mnie tak denerwuje, że ja nie jestem...
A jest przeziębiony?
Nie.
A widzisz?
Zresztą, ty chyba nigdy nie byłeś przeziębiony. No rzeczywiście, to prawda.
No bo bierze zimne prysznice.
Przede wszystkim chciałam Ci bardzo podziękować za kilka rzeczy. Pierwszą to jest za to, że byłeś na projekcie Dobrego Życia, mimo iż nie występowałeś tym razem na scenie, ale już następnym razem obiecuję Wam wszystkim, że będzie Fryderyk na scenie, a będzie jeszcze większa impreza. Więc bardzo Ci dziękuję, że nas wspierałeś i że byłeś. To było bardzo, bardzo miłe i że przyjechałeś nawet do nas, żeby z nami być. Dwa, dziękuję Ci, że mnie wspierasz na swoich porankach i często tam wspominasz i tą naszą społeczność zachęcasz do bywania też na kawce. I też dziękuję Ci za wszystko, co robisz dla naszych tutaj wszystkich ludzi, całej społeczności od wielu lat. Powiedz mi, od ilu lat już to jest?
Od 21 lipca 2018 roku to tak zaczął się wielki projekt, to znaczy Klub 5.55. I póki co jeszcze zamierzam jeszcze przynajmniej 14 lat, bo takie było wyzwanie z 2020 roku.
Tak?
Tak, ponieważ było, ja generalnie kiedy kończyłem wyzwanie 555 dni w klubie 555, to nie wiedziałem co dalej i powiedziałem do klubowiczów, że tyle osób ile będzie rano na żywo, to o tyle dni przedłużę klub. No i było 6602 osoby. Każdy dołożył mi jeden dzień i to dało wtedy 18 lat, a to był rok 2020, dokładnie 25 lutego. No i póki co mamy 1491 dni zrobionych z tego wyzwania.
Tak, to tak się trochę nasuwa, ale to jest bardzo złe określenie, że taki wyrok dostałeś.
Ale ja bardzo często właśnie żartuję sobie, że dostałem wyrok 18 lat, z czego 4 mam już za sobą, niecałe 14 mi jeszcze zostało.
A jak się na to zapatrujesz? Myślisz o tym optymistycznie? Myślisz o tym z powątpiewaniem, z udręką?
Gosiu, ja się bardzo cieszę na to, że będę mógł przez 14 lat, przynajmniej jak dobrze pójdzie, a taki mam zamiar, inspirować ludzi do tego, bo to, co robię, sprawia, że też ja się rozwijam, staję się odrobinę lepszy z każdym dniem, ponieważ głoszę taki pogląd, że mój mózg z wiekiem pracuje coraz lepiej, więc myślę, że to pozwoli mi jeszcze lepiej, w cudzysłowie, służyć ludziom dobrym rozpoczęciem dnia, bo tak naprawdę moją intencją jest to, żeby w każdy dzień wchodzić z uśmiechem. Przyjść na kawkę już rozgrzanym, przygotowanym do medytacji, do dobrych wieści. I ja się cieszę, bo to, co powiedziałaś, że mówię często o tym w klubie, ja uważam, że to jest niekończąca się historia i powinniśmy się wzajemnie wspierać w tym, żeby dawać ludziom otuchę. Ja w ogóle teraz ja podziękuję Ci za coś. za zaproszenie, że mnie zainspirowałaś do tego, żeby przyjechać w sobotę, bo dzięki, znaczy nie byłem cały czas, ponieważ wracałem na Śląsk, ale dzięki wsłuchaniu się w słowa profesora Rafała Ome bardzo dużo rzeczy zrozumiałem i jeszcze bardziej jestem tak nastawiony na to, żeby jednak głosić to wszystko, o czym mówimy, ponieważ to, co powiedział profesor Ome, to przetrwają najżyczliwsi i ci, którzy będą mieli jedną kompetencję, której sztuczna inteligencja mieć prawdopodobnie nigdy nie będzie miała, mianowicie umiejętność budowania relacji, czyli generalnie, ogólnie rzecz biorąc, kompetencji miękkich. Więc ja się bardzo cieszę, że mogłem być, że mogłem posłuchać tego i wczoraj nawet na moim webinarze mówiłem o tym, że to jest ten kierunek.
A zaprosiłeś już profesora do siebie?
Jeszcze nie, bo muszę wziąć od ciebie jakiś kontakt do niego, bo nie mam. Ale
on
to
z przyjemnością przyjdzie. Ja myślę, że w ogóle on bardzo, jakby użyję tego słowa, rezonuje z tobą, tym, co, o czym mówię. On jest bardzo też taki, tu zwracacie czasami uwagę, że przychodzą osoby, które się nazywają mistykami albo opowiadają różne rzeczy. I to jest kompletnie w kontrze do tego, co mówi Rafał, gdzie to jest takie bardzo, zawsze musi być w badaniach i o badaniach i racjonalne. Jest bardzo fajne, jak się te dwa światy spotykają, bo każdy ma prawo jakby iść swoją drogą, ale on jest bardzo blisko. Wielokrotnie myślałam o tym, jak cię słuchałam, że jest wam blisko do siebie, więc fajnie, że do ciebie, bardzo, bardzo będę go, on na pewno do ciebie przyjdzie, to w ogóle super, ja też na pewno będę to oglądać i na pewno moi kawkowicze, bo on był raz tutaj u nas i właśnie opowiadał też o tym i to było rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe i jego wykład bardzo ciekawy. Ale wiesz co, też a propos tego, że ci służy czas, to jest prawda, myśmy wczoraj, taki sobie żarcik trochę zrobię z moim synem, jak jeszcze przygotowaliśmy grafikę, to Jurek mówi, czy bierzemy to zdjęcie pana Fryderyka z poprzedniego wystąpienia, czy jak byłeś tutaj, czy może poszukamy jakiegoś innego. Ja mówię, a poczekaj, zobacz, co tam jest. I było twoje zdjęcie sprzed lat. Oczywiście ja też mam takie zdjęcia, bo to w ogóle inna moda i wszystko inne.
W internecie nic nie ginie.
Nic nie ginie, ale właśnie tak ja tak mówię, Boże, tak jakbyś był przypadek Benjamina Breda, nie? Że ty w ogóle cofasz się w czasie, wyglądasz no, dużo lepiej, inaczej można powiedzieć, no bo na tamte czasy też wyglądałeś spoko, ale jednak widać, że jakaś taka szlachetność w ogóle, taka, wiesz, jak spojrzałam, mówię, kurde, taki w ogóle się zmieniłeś bardzo. No i to, co powtarzam, już przechodzimy do, bo właściwie jesteśmy we wstępie do tego, jak długo i dobrze żyć, ale też sobie pomyślałam właśnie to, co mówiłam, tylko nie wiem, czy wszyscy byli na pierwszym spotkaniu z tobą, że ja naprawdę cię pamiętam z początków twojej drogi i ja naprawdę ogromnie doceniam tą organiczną pracę, którą wykonałeś, nie? Że to nie jest tak, że przyszedłeś z telewizji, bo byłeś celebrytą i sobie zrobiłeś kanał i to od razu na wstępie przyszło, wiesz, 3000 osób, tylko każdego dnia zapraszałeś kolejne osoby i kolejne osoby swoją pracą, swoją merytoryką, swoją energią, życzliwością i tak dalej. I to jest taka praca czysta, uczciwa, organiczna, nie? I to dla mnie jest w ogóle totalnie mi bliskie i ja to bardzo cenię, więc tym bardziej zasługujesz, żeby nie 20 lat, tylko ty tam do końca dni, ty jeszcze tak z tego łoża tam jak będziesz leżał, nie wiem gdzie tam będziesz leżał, albo padniesz w robocie po prostu.
Ale taki jest mój, znaczy nie, generalnie gdy miałbym już, wiesz, rzęzić do mikrofonu, to już raczej nie będę tego praktykował. Generalnie jednak mimo wszystko chcę godnie zakończyć ten projekt, ale myślę, że klub mi służy i tak jak powiedziałaś, do końca swoich dni ja chciałbym się odnieść do pewnej słuchaczki, która tutaj chyba jest, Maksywkę z Peluna, tutaj taka się pojawiła dziewczyna i chciałbym powiedzieć, że Ja nie miałem okazji wytłumaczyć tego, co kiedyś powiedziałem, bo ja powiedziałem kiedyś publicznie, że gdybym był politykiem, to zlikwidowałbym emeryturę. Nie dlatego, że jestem, wiesz, jakimś popaprańcem, który źle ludziom życzy. Ja po prostu ludziom dobrze życzę. I uważam, że praca dodaje nam nie tylko energii, ale sprawia, że czujemy się potrzebni. I to jest na przykład japońskie podejście ikigai. To jest pracować tak długo, jak możemy. I to jest mój sens. To znaczy, likwidując emeryturę, zostawiłbym rentę. To znaczy, jeżeli ktoś nie mógłby pracować już, to by dostawał wysokie uposażenie, wysokie, duże pieniądze, dlatego że nie może już pracować, ale one by były dużo wyższe niż dzisiejsza emerytura. To znaczy, mógłby też godnie żyć dzięki odpowiednim pieniądzom, ale to musiałaby komisja stwierdzić, że on już nie może wykonywać żadnej pracy. Ja generalnie namawiam do tego, żeby nie robić takiej granicy 60-65 lat i w tym momencie już zaprzestać swoich aktywności, tylko żeby to było raczej naszym wyborem, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, a ja chcę pracować dłużej, nie wysyłajcie mnie jeszcze na emeryturę, bo ja widzę w tym mój sens istnienia. I być może jest to jedna z takich w cudzysłowie moich tajemnic, bo klub i to, co robię od ponad 5 lat, nadaje sensu temu, nadaje sensu mojemu życiu. Po prostu. I odnajduję w tym...
Można słuchać codziennie online, czy można link? Codziennie 5.55. Teraz jesteś na których kanałach nadajesz?
Na kanale Fryderyk Karzełek na Facebooku i na YouTubie. I jeszcze też są takie mniejsze kanały, Klub 555, tam można też oglądać, ale te dwa główne kanały, Fryderyk Karzełek na Facebooku i na YouTubie, to jest tam, gdzie jest transmisja codziennie o 5.55. Zresztą zawsze się pojawia zapowiedź dzień wcześniej.
To ikigai, o którym mówisz, właśnie o tej przydatności, bo to też jest właśnie, prawda, o byciu użytecznym, byciu potrzebnym, to jest też bardzo, prawda, zanurzone w takiej kolektywistycznej kulturze, którą jest kultura japońska, prawda, że jednak oni się czują bardziej niż my, częścią wspólnoty i pewnie stamtąd też wypływa, ale tam jest też taki element w tej filozofii przepływu, prawda, tego, że...
Flow.
Tego flow, którego nazywał ten węgierski na...
Księd Michali.
Właśnie. I też bym jakby tu się zatrzymała, bo to jest coś, co nas też bardzo z Danielem interesuje, właśnie ten przepływ, bo to jest z jednej strony poczucie, że jesteś potrzebny i ważny dla swojej społeczności, a z drugiej strony, że ta praca, którą wykonujesz, czy to hobby, czy ta pasja, czy cokolwiek, jak to nazwiemy, nie? Ono cię tak po prostu pochłania, że właściwie przestaje być pracą, nie? To też jest coś, co chyba według nich wpływa na długowieczność.
Trzeba we flow pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, o której bardzo często zapominamy. Wszyscy chcą słyszeć to, że to jest stan, kiedy my wchodzimy w ten czas z greckiego, on nazywa się kairos, kiedy zapominamy o świecie, staje się to taka bańka w pewnym sensie, że przestaje ten czas być liniowy, on po prostu znika, wszystko wokół nas. Ale trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że we flow bardzo ważną rzeczą jest to, że my stajemy się z każdym dniem odrobinę lepsi. To znaczy, że stawiamy sobie większe wymagania, mamy większą wiedzę, większą dojrzałość, jesteśmy bardziej mądrzy w tym rozumieniu takim ludzkim i to bardzo często zapominamy o tym, ponieważ jeżeli my się przestajemy rozwijać, Rafał o tym powiedział również w sobotę, tak? Jeżeli my się przestajemy rozwijać, to życie staje się nudne, staje się rutynowe i nasz mózg niestety, ale przestaje się rozwijać.
Habituuje. On to nazywa habituacją, prawda, z psychologii społecznej, czyli przyzwyczajanie się i niereagowanie na bodziec.
Dobra, powiedz mi tę nazwę jeszcze raz.
Habituacja. Habituacja, bo to Rafał robił z tego właśnie, akurat jestem taka mądra, bo robił z tego habituację.
To jest bardzo ważne słowo, które wprowadzę na pewno do mojego.
Przyzwyczajanie się do czegoś, co się powtarza, czyli jak mama mówi na przykład, nie wiem, posprzątaj to, posprzątaj to, posprzątaj, no to dziecko habituuje, już nie słyszy, bo ono się już przyzwyczaiło i mózg nie reaguje na ten bodziec.
A to widzisz, to ja mam na to inne słowo, mianowicie ja kiedyś dokładnie doszedłem do tego samego, tylko na drodze własnych przemyśleń i wyobraziłem sobie to, wyobraziłem sobie jako zakładka albo pudełko w naszym mózgu, które się nazywa banał. I do tego wpadają wszystkie tego rodzaju myśli i my przestajemy to słyszeć, bo w tym momencie mózg wrzuca to do tego pudełka z napisem banał i w tym momencie ty mówisz, ale to jest przecież, no, dobra, okej, to przecież, po pierwsze ja to wiem i przestajemy się rozwijać, nie wdrażając takich najprostszych rzeczy w naszym życiu. A wracając jeszcze do tego, to generalnie jeżeli chodzi o flow, to jeżeli mamy zbyt niskie wymagania wobec siebie, to nie jest to flow. ale też gdy mamy zbyt wysokie wymagania wobec siebie. Tak. Dlatego też na przykład ja jestem zwolennikiem tego i ja stworzyłem specjalny zawód tak zwanego doradcy rozwoju osobistego, żeby nie w cudzysłowie na pałę wszystko pożerać. Jest mnóstwo takich ludzi, którzy, wiesz, oglądają wszystkie możliwe filmy, kupują wszystkie możliwe kursy i tak dalej, a tymczasem to musi być w zgodzie z flow, to znaczy daję sobie zadania do wykonania, które mnie nie przerastają, a jednocześnie nie nudzą mnie. Czyli jestem w takim procesie, w takim jakby kanale rozwojowym, że ciągle jestem troszeczkę lepszy, ale jednocześnie nie stawiam sobie zbyt wysokich wymagań. Codziennych, bo oczywiście wymagania, wiesz, w horyzoncie czasowym 5-10 lat, to jak najbardziej, ale żeby nie stawiać sobie takich bardzo wysokich wymagań.
A na przykład gdyby było, tak jak Dorota pisze, bo myślę, że to odzwierciedla myślenie tutaj większej ilości niż tylko Dorota, mam nudne życie i nie jestem potrzebna, bo jest wiele osób, też na terapię z tym się zgłaszają, kiedy mówią, no ale jakie flow w ogóle? Mam nudne życie, jestem nudna, nie jestem potrzebna. Właśnie.
Masz nudne życie, bo nie sprawiasz, że jesteś potrzebna. Właśnie. Trzeba odnaleźć swój sens istnienia, wypracować swoją misję opartą na naszych wartościach, na talentach, na pewnego rodzaju fundamentach, które są niezbędne. Ja przywołam pewną historię teraz, która wydarzyła się w 2019 roku podczas mojej wędrówki do Santiago de Compostela, kiedy na piechotę przemierzałem Francję wtedy. Wyszedłem z Polski i 3 miesiące wędrowałem do Santiago de Compostela. I mniej więcej w połowie gdzieś tam Francji z Alionem spotkałem grupę Niemców. Ponieważ znam dobrze język getego, wdałem się z nimi w pogawędkę, zaprosiliśmy się na kolację gdzieś tam w jakiejś chacie i mężczyzna opowiedział mi przepiękną historię. U niego właśnie to wystąpiło. Nuda, zrezygnacja, zwątpienie. Po prostu przestało dla niego mieć to sens. I pracował w firmie rodzinnej, gdzie generalnie nie widział swojej wartości, ale już prawie 30 lat tam pracował. I trafiła do jego rąk książka Johna Strelekiego pod tytułem Kawiarnia na końcu świata. To jest taka w sumie banalna książka, ale ona zadaje nam 3 pytania. Po pierwsze, dlaczego tu jesteś? Po drugie, czy boisz się śmierci? I trzecie, czy czujesz się osobą spełnioną? I on odpowiedział sobie na te pytania. Następnego, kiedy przeczytał tę książkę, złożył wypowiedzenie w tej firmie i razem z żoną poszli do Hiszpanii. I tam się spotkaliśmy. I to jest dla tej pani, dziewczyny, która nie czuje się potrzebna, zatrzymaj się i po prostu zadaj sobie to pytanie, bo jeżeli nie czujesz się osobą spełnioną, czyli nie czujesz się potrzebna, to może trzeba po prostu się zatrzymać i poszukać tego swojego ikigai, tego swojego sensu istnienia, odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja tutaj jestem na Ziemi? Jaki jest mój sens istnienia? To nie przychodzi.
To prawda, albo też można, jako terapeuta powiedziałabym, po czym poznałabyś, że jesteś potrzebna? Po czym byś to poznała? Bo może jest tak, że ty tego nie widzisz, że jesteś potrzebna, dlatego że, nie wiem, masz zbyt duże oczekiwania co do, albo wyobrażenia co do tego, co to znaczy w ogóle być potrzebną, prawda? Albo być może nie wysyłasz takiego sygnału do świata, że potrzebujesz też tego zwrotu, żeby ludzie jednak podziękowali ci, czy byli jakoś wdzięczni za twoją potrzebność, doceniali w ogóle to, co albo wysyłasz komunikat do świata, że w ogóle nie potrzebujesz żadnych dobrych słów, żadnej wdzięczności, bo właściwie wszystko przychodzi ci łatwo i tak naprawdę robisz wszystko za wszystkich, bo to jest czasami kwestia tego, że my to też mamy, prawda? Tylko, że my mamy inne wyobrażenia albo mamy zniekształcenia po prostu poznawcze. I znowu, co to znaczy, kiedy byś uznała, że twoje życie nie jest nudne? Co by się musiało wydarzyć, nie? Żeby twoje życie nie było nudne? A jakbyś się obudziła pewnego dnia w takim swoim nienudnym życiu, to od początku, od rana, jak to życie by wyglądało, prawda? Wstałabyś rano i co dalej w tym nienudnym życiu?
Pozwól mi jedną rzecz jeszcze wyjaśnić, bo to, co powiem teraz, znowu zabrzmi banalnie. I wpadnie być może wielu osobom tutaj do tego pudełka w mózgu banał, ale to poznaje się między innymi po tym, że jesteś potrzebna, że ktoś ci chce płacić za twoją pracę. Mhm. To jest jeden z tych czynników. Niestety, Niestety, bardzo często wykonujemy pracę, która nam nie daje satysfakcji. Ale daje satysfakcję temu, kto za to płaci. Bo mi płaci, ja wykonuję określone usługi, natomiast nam nie daje satysfakcji. Więc ja mam taką radę dla wszystkich. Wujek, dobra rada. Że jeżeli praca ci nie sprawia satysfakcji i nie daje ci wystarczającej ilości pieniędzy na to, żeby godnie i żyć i spełniać swoje marzenia, to uwaga, wiem, że psychologowie nie lubią tego słowa, ale musisz coś zmienić. Jeżeli chcesz prowadzić spełnione życie, a ono nie jest, to musisz coś zmienić. Ja wiem, to słowo jest takie, wiele osób mówi, nie używaj słowa musisz. Ja jestem zakochany w tym słowie, tylko wtedy dopiero, kiedy ja sobie narzucam sam, bo jeżeli ktoś mi mówi musisz, to nie do końca to lubię, ale kiedy ja sam sobie narzucam moje musy i teraz zachęcam do tego wszystkich, że jeżeli nie lubisz swojej pracy, a jest to, uwaga, warunek długowieczności, żeby kochać to, co się robi, jest to warunek konieczny, ale nie wystarczający, konieczny.
Jeżeli... A co, gdy pieniądze dają, są pieniądze, ale i tak nie daje satysfakcji?
No dobrze, Aniu, w związku z tym same pieniądze nie wystarczają. Musi być jeszcze radość z tego, że to robimy, poczucie spełnienia w tej pracy. I teraz, jeżeli nie masz tego, Aniu, to po prostu masz dwa wyjścia. Możesz to zrobić na drodze ewolucji albo na drodze rewolucji. Jeżeli chcesz to zrobić na drodze ewolucji, zapraszam do nas. Umówię cię z którymś z moich doradców i sobie z nim porozmawiasz, żeby pomógł ci to zaplanować. Między innymi ja mówię o tym, jak planuje się swoją karierę i to trzeba często na wiele lat zaplanować pewne działania. Można zrobić też to na drodze rewolucji, to znaczy możesz pójść do swojego chlebodawcy, pracodawcy i powiedzieć, od jutra nie pracuję. Tylko w tym momencie, wiesz, tutaj się rodzą pewne ryzyka i wszystko zależy od zasobności portfela, czy jesteśmy w stanie przetrwać. I wtedy dopiero możemy szukać czegoś bazującego na naszych talentach, na naszych pasjach, na tym, co lubimy robić. Wtedy możemy szukać czegoś, co, za co ludzie będą nam chcieli płacić. Wiesz, jaka jest, Gosiu, dobra wiadomość? Albo nawet najlepsza. Jeszcze nigdy w historii nie było tylu możliwości na zarabianie pieniędzy jak dzisiaj, na rzeczach, za które kiedyś nikt by nie płacił. A dzisiaj możemy robić tyle cudownych rzeczy, tworzyć, za które rzeczy, za te rzeczy będą nam ludzie płacić, że uwaga, nie widzę problemu, żeby po prostu w dowolnym momencie życia, nawet mając lat 40, 50, nie kierować się tym, tą granicą 60 czy 65 lat. Nie czekać, przede wszystkim nie czekać na ten moment. Bo niestety bardzo często okazuje się wtedy za późno. Nie czekaj, po prostu teraz to zrób. Bo niestety, kiedy nie używasz mózgu, to dzieje się habituacja, tak? To jest to powiedzenie, którego dzisiaj się nauczyłem. Dzieje się wszystko, co najgorsze, kiedy przestajemy używać mózgu i stajemy się tylko jego nosicielami. Wtedy... Jest to niefajne.
Tylko właśnie tak sobie myślę, czy ten przepływ właśnie, o którym mówi to Ikigai i w którym też nie tylko, bo to jakby takie zatapianie się, wiesz, oddawanie się, podążanie za nurtem, to właściwie, wiesz, ma lata.
To nie jest do końca podążanie za nurtem.
Tak, to prawda, ale jakby... Czy to musi być związane z satysfakcją finansową? Bo mi się wydaje, że w takich drobnych czynnościach każdego dnia różnych możemy to flow odnaleźć, możemy, nie wiem, nawet wyjmować rzeczy ze zmywarki i po prostu robić różne operacje umysłowe, które pozwolą nam postrzegać to inaczej niż nudna czynność wkładania czy wyjmowania widelców.
Popraw mnie. Mówisz teraz o uważności, to znaczy, żeby być tu i teraz. I uwaga, ja to odnalazłem. Ja się cieszę każdą sekundą mojego życia. I naprawdę, kiedy przygotowuję sobie jakiś posiłek, czy szejka, czy herbatę, to jest to dla mnie po prostu pewnego rodzaju ceremonią. Ale nie wpadajmy w pewną pułapkę, przed którą teraz chciałbym przestrzec. Chciałbym, żeby... Walczę o tym i nie psujmy sobie tego, co przez wiele, wiele lat robię. Mianowicie chcę odczarować pieniądze. Uwaga, pieniądze w naszym życiu są bardzo ważne. Bardzo. I bardzo często my, na przykład tym razem to może zabrzmi dziwnie, ale ja na przykład nie oglądałem Titanica nigdy i nigdy nie zobaczę. Ponieważ jest to film, w których pokazuje się ludzi bogatych w negatywnym świetle. Dobra. To jest tylko jeden z powodów. Nie lubię filmów, do których znam zakończenie negatywne, ale chcę odczarowywać pieniądze, bo uwaga, bardzo często wpadamy wtedy w pułapkę i mówimy, aha, pieniądze nie są w życiu ważne, pieniądze szczęścia nie dają. I to jest największa bzdura, jaką można sobie powiedzieć, że pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. To się zgadza. Ale kiedy my zaczynamy wyceniać naszą pracę odpowiednio i dostajemy za to odpowiednią gratyfikację finansową, to po pierwsze podnosi to naszą samoocenę. Zaczynamy, bo kiedy my zarabiamy pieniądze tylko i wyłącznie na rachunki, to one szczęścia nie dają. Jeżeli ja wiem, zarabiając jakąś kwotę X, i ja już mam to w momencie, kiedy otrzymuję te pieniądze, mam to podzielone na kupeczki, takie na kubki, i wiem, na co to pójdzie, to one szczęścia nie dają. Dopiero to, co jest powyżej, może mi dać szczęście. Nie musi, może mi dać szczęście. Mogę to odpowiednio wykorzystać. Dlatego też chciałbym prosić, żebyśmy nigdy nie używali słowa, zdania, pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze są źródłem wszelkiego zła, pieniądze to nie wszystko i tak dalej. Pieniądze są bardzo, bardzo ważne w naszym życiu.
Bo dzięki ale pewnie masz jakieś ale, które się wiąże z tym, że pieniądze nie mogą warunkować jakby naszego szczęścia, związku, relacji.
Zdecydowanie tak. Dlatego też mówię, praca musi mi dawać pieniądze i satysfakcję. Bo jeżeli daje mi tylko pieniądze, pracuję tylko dla pieniędzy, to z czasem przyjdzie wypalenie i pewnego rodzaju sytuacja, w której powiem, nie było warto. Poza tym skrócę sobie życie, bo nie będzie... Jednym z tych czynników, Gosiu, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, to też idzie troszeczkę w kierunku ikigai, ale ostatnio niemieccy naukowcy odkryli, że radość życia jest jednym z największych czynników antyagingowych. To jest to, że się codziennie cieszymy. Oczywiście fundamentem radości jest oczywiście wdzięczność, żeby cieszyć się również z tych małych rzeczy. Tak?
Właśnie to tylko znaczy... jakbyś precyzował radość życia, nie? Bo teraz używamy dużo słów tam, dobrostan, wdzięczność, życzliwość, radość jako emocja, jesteśmy po wykładach o emocjach, nie? Czy co oni badali generalnie? Jakie zachowanie, myślenie, postawę, jeśli chodzi o radość życia?
Ja tutaj nie znam szczegółów tego, bo to bardzo dawno już czytałem, więc teraz się tym nie podzielę, ale za twoją inspiracją sięgnę do tego ponownie i poszukam, ale generalnie wychodzę z założenia, że to jest taki spokój, który nam towarzyszy, ale on nie może być tym takim spokojem, wiesz, że czekam na emeryturę. Tylko ja opracowałem coś takiego, co się nazywa heksagon szczęścia i tam jest 6 takich obszarów, które są, uwaga, każdy z nich jest tak samo ważny, każdy z nich. Czyli to jest praca, zdrowie, finanse, relacje z ludźmi, czas dla siebie i rozwój osobisty. Czyli do każdego z tych 6 obszarów po prostu trzeba przywiązywać wagę i traktować go na równi z pozostałymi. To dziwnie brzmi, bo tu pieniądze są na równi na przykład z rodziną. Tak? Może dla wielu dziwnie zabrzmieć, bo stereotyp jest ogólnie przyjęty taki, że rodzina jest najważniejsza. Powiedzmy to dziewczynie, która 20 lat zajmowała się rodziną, albo 25, dzieci poszły z domu, a mąż sobie znalazł młodszą wersję i w tym momencie ona zostaje sama z tym wszystkim, tak? Przestała się rozwijać na pewnym etapie, nie dbała o to wszystko, co jest ważne w życiu. Więc wychodzę z założenia, że trzeba zachować właśnie tutaj równowagę i ona jest pewnego rodzaju fundamentem, ale ta równowaga musi być pomiędzy wszystkimi tymi 6 obszarami, czyli nie mogę zaniedbywać niektórych rzeczy po drodze.
No, rozumiem, że też tymi relacjami jest nie tylko rodzina, prawda? To jest tak jak, zresztą te badania znasz Roberta Waldingera, prawda? No właśnie, no to one mówią o tym, że to właściwie, to, bo to śmieszne, bo on robił badania dotyczące właśnie długowieczności i demencji, przeciwdziałania demencji, a przy okazji wyszedł mu ten czynnik najważniejszy z jego 60-letnich badań, czynnik szczęścia w życiu i to były relacje, prawda? Jedna bliska relacja, kiedy jesteś u kresu życia.
I to jest, ale tak jak mówię, To jest warunek konieczny, ale niewystarczający. Bo tych czynników decydujących o długości życia jest całkiem sporo. Zarówno te, które znajdują się między naszymi uszami, jak i te, które są związane z naszym ciałem, ze sprawnością fizyczną, bo mój trener mówi na przykład, żeby dbać o swoje nogi przede wszystkim. Bo tak długo, dopóki chodzimy i się przemieszczamy, to ryzyko przedwczesnej śmierci jest małe. Są pewne statystyki, które mówią, że ludzie, przeważająca liczba osób po 80 roku życia może przejść zaledwie kilka kroków. Mhm. A ja chciałbym przebiec jeszcze po zakończeniu 100 lat, bo mam takie marzenie. Pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+. Słyszałaś?
Słyszałam, że chcesz jakiś rekord pobić, ale nie wiedziałam, że świata. Myślałam, że rekord może polski, ale to świata.
To jest rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+. I on należy do naszego rodaka, ten rekord. Tak? Pan Stanisław Kowalski 2 lata temu w kwietniu...
Stanisław Kowalski, taki typowy Polak, prawda?
Tak, pan Stanisław żył, uwaga, 111 lat. 111 lat i w kwietniu 2022 odszedł do wieczności, ale do niego należy, nie wiem czy jeszcze teraz, bo trudno jest odnaleźć dane na ten temat, ale generalnie mam zamiar jego rekord przynajmniej pobić. Taki jest mój cel, żeby, no wiesz, muszę trochę jeszcze przeżyć, zanim do tego momentu dotrę, ale taki mam zamiar, takie mam marzenie.
Daniel powiedział, że ponieważ jest młodszy od ciebie, to on spróbuje twój rekord pobić.
Trzymam kciuki.
No dobra, ale gadamy ci właśnie o długowieczności. Już rozmawialiśmy właśnie o tym flow, o przepływie, o poczuciu przydatności. Co według ciebie jeszcze jest tak ważne, jeśli chodzi o to, żeby żyć długo?
Mhm. Mogę zacytować teraz pana doktora Davida Sinclaira z książki Jak żyć długo. Podtytuł jest Dlaczego się starzejemy i czy naprawdę musimy. I tutaj jest takie piękne zdanie, czy też kilka zdań. A jeśli starzenie się to choroba i to choroba uleczalna. Czy można żyć dłużej i starzeć się wolniej? Żyjemy w przekonaniu, że starzenie się jest nieuniknione. Co jednak, jeśli wszystko, co dotychczas wiedzieliśmy o tym procesie, było mylne? Co jeśli możemy wybrać, jak długo będziemy żyć? Dr David Sinclair, światowy autorytet w dziedzinie genetyki i długowieczności, twierdzi, że starzenie się to choroba, którą można leczyć. Przedstawia badania, które uświadamiają nam, jak możemy spowolnić, a nawet odwrócić ten proces.
I to co możemy zrobić według pana doktora?
On się skupił bardzo mocno tutaj na kilku czynnikach, również na pewnej suplementacji. Natomiast ja sobie ze wszystkich różnych źródeł wypisałem wiele czynników takich, które będą decydować o naszym długim, zdrowym życiu. I część już dotknęliśmy. Między innymi jest to również sytuacja finansowa, która będzie w jakimś stopniu pomagała nam realizować nasze marzenia. Ja uważam, że tak długo, nawet jest taki gdzieś banalny cytat, że tak długo, dopóki myślimy więcej o przyszłości i spełnianiu marzeń, niż spędzamy czasu na wspomnieniach, jesteśmy młodzi.
No ale z drugiej strony wszystkie takie, wiesz, duchowe ścieżki rozwoju mówią o tym, a nie myśl ani o przeszłości, tam zrób robotę, zostaw, ani o przyszłości, bo nie jesteś jej pewien, nie masz zielonego pojęcia, czy będzie, jaka będzie, kiedy będzie, ale że najważniejsze jest tu i teraz. Ona nas bardzo dzisiaj, współcześnie, bardzo nas tutaj uziemia, a ty nas zapraszasz do przyszłości.
Zapraszam w rozumieniu tego, żeby wiedzieć, czego jeszcze od życia chcę, bo ja grupuję marzenia na kilka kategorii. Przede wszystkim, kim chcę się jeszcze stać w życiu, kim chcę jeszcze być. Po drugie, czego chcę jeszcze w życiu doświadczyć. Co chcę zobaczyć, co chcę przeżyć. Po trzecie, mniej dla mnie ważne dzisiaj, to co chcę jeszcze posiadać. I teraz to powiedział kiedyś Eisenhower. Planowanie jest wszystkim, plan jest niczym. I większość tego nie rozumie, bo jeżeli my nie mamy żadnych oczekiwań wobec życia, chcemy po prostu go przeżyć, no to w zasadzie dzisiaj w tym świecie nie musimy za wiele robić. Zawsze znajdzie się ktoś, opieka socjalna i tak dalej, zawsze przetrwam. Żeby życie miało sens, musimy wiedzieć, w którym kierunku zmierzamy. I tutaj to może wyglądać, że jest w sprzeczności z tym, co powiedziałaś, ale tak nie jest. Ja jestem tu i teraz. Cieszę się każdą chwilą, ale wiem, w którym kierunku zmierzam. I to jest, to trzeba połączyć. I tak długo, dopóki będziemy mieli pewnego rodzaju wyznaczony azymut. Stephen Covey mówi, że dzisiaj, żeby dobrze sobą zarządzać, nie tylko muszę mieć zegarek, ale również kompas, który wyznacza kierunek. I jeżeli ja dzisiaj wiem, bo teraz popatrz, Gosiu, i drodzy słuchacze, słuchaczki, popatrz, jeżeli ja chcę, a chcę, pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+, to zwróćcie uwagę, proszę, ile ja warunków muszę spełnić. To nie jest tak, ja już teraz nie uzależniam mojego życia od tego, czy mi się chce, czy nie chce. Ja po prostu wiem, co po prostu muszę robić, a czego mi robić nie wolno. Tak? I tutaj jest szereg różnego rodzaju działań, które możemy podejmować, żeby zdrowo żyć. I na ten temat możemy przegadać pewnie następne jeszcze kilka godzin, ale chciałbym skupić się na najważniejszych.
Ja tylko ci na sekundkę zastopuję cię, bo Agnieszka Żukowska napisała, że profesor Bralczyk powiedział w sobotę, że starzenie się jest przywilejem, nagrodą za dobre życie, ale ja przy okazji, Agnieszka Żukowska, znasz Agnieszkę, Agnieszka jest moją przyjaciółką, menedżerką, szefową wszystkich rzeczy, które robię i zorganizowała projekt Dobrego Życia i ona dzisiaj kończy 50 lat, to jest dla niej bardzo ważny moment, ona się tego potwornie bała, więc gdybyście kochani z całą mocą złożyli jej życzenia, myślę, że będzie jej bardzo miło. Agnieszka, kochamy cię, wszystkiego dobrego, napisałam ci dzisiaj rano, że zaczyna się kolejny, najpiękniejszy czas w twoim życiu, obiecuję ci to, ale od ciebie, Fryderyku, też możesz coś Agnieszce złożyć. Też
ja życzę. Zawsze w klubie śpiewam Happy Birthday to you, ale mam dobrą wiadomość dla Agnieszki. Życie zaczyna się po 50. Mam na myśli wiek oczywiście. Życie zaczyna się.
Proszę? U ciebie tak było, że zaczęło się po 50?
U mnie ja już mam przekonanie, że się po 60 zaczyna, wiesz?
A, ty już jesteś tutaj.
Ale tak miałem takie myśli wtedy też. Ja pamiętam moje 40 urodziny, zadzwonił jeden z moich przyjaciół i powiedział, słuchaj Fryderyk, wchodzisz teraz w ten wiek, bo jest ode mnie starszy, że kiedy rano się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Od tego czasu minęły 23 lata i ja ciągle się rano budzę i nic mnie nie boli. Czuję się cudownie. Rano wyskakuję z łóżka jak na sprzężynie i jakby z entuzjazmem, że za chwilę spotkam parę tysięcy osób na żywo na moim live'ie, więc to jest jedna z tych rzeczy, która być może też sprawia, że nic mnie nie boli.
No, myślę, że twoje poczucie przydatności jest wysoce rozwinięte, ale gdybyś powiedział nam właśnie jeszcze o twoim takim tak zwanym lifestyle'u, no bo ty rzeczywiście przygotowujesz się do tego pobicia rekordu i to też u ciebie jest kwestia tego, co robisz, co jesz, jak żyjesz tak naprawdę, co jest twoje, jakby twoją intuicją do tego, jak należy ten lifestyle nasz prowadzić, styl życia, żebyśmy mogli być długo zdrowi i długo żyć.
Jedna z takich historii przydarzyła mi się całkiem niedawno, ponieważ mój brat, który mieszka w Niemczech, poinformował mnie, że pobiegnie w półmaratonie w Atenach, to było kilka tygodni temu i ja to tak przyjąłem, wiesz, no półmaraton, fajnie, spoko. No i on w pewnym momencie zadzwonił do mnie i mówi, ty wiesz, ja już teraz zabukowałem półmaraton na Majorce, w Uppsali w Szwecji i w czerwcu biegnę w Tromso. Ja wtedy, Tromso? Ja tam zawsze chciałem pojechać. Mówię, to połączę to. I w ciągu 15 minut zapisałem się na półmaraton w Tromso 22 czerwca. W życiu nie biegałem takich odcinków. I teraz dopiero, wiesz, jak się zapisałem, to mówię sobie, no trzeba zrobić na to plan. Znam takiego człowieka, który nazywa się Wojtek Machnik i on jest rekordzistą świata, jeżeli chodzi o przebiegnięcie maratonów w różnych, przebieg 160 ponad maratonów w 160 różnych krajach. Nie wiem, czy go znasz w ogóle. I uwaga, zadzwoniłem do niego, bo się znamy i mówię, słuchaj Wojtek, ja podjąłem decyzję, ratuj. I on mnie skierował do pewnej dziewczyny, Moniki w Warszawie, która poprowadzi mnie i powiedziała, luz Fryderyk, jeżeli będziesz robił to, co ci teraz przepiszę, to przebiegniesz ten swój półmaraton w Tromso. Więc robię to. I teraz...
No właśnie, co ci przepisała?
No trening.
A trening?
Przede wszystkim trening, to znaczy co drugi dzień po prostu będę biegał, tam jest to narastająco. Teraz będę w Warszawie 4 kwietnia na wszystkich możliwych badaniach wydolnościowych. Pan profesor będzie sprawdzał moje serce i tak dalej, bo też nie jestem szaleńcem i jeżeli chcę dożyć stówy, to też nie mogę, wiesz, być po prostu szalonym na tyle, tylko że robię wszystko po prostu z głową i to jest jeden z tych czynników, które mnie napędzają, tak? Muszę zadbać o mój organizm, o moje ciało poprzez na przykład ruch. Drugim takim czynnikiem, który jest, to jest to, czego nie lubisz, mianowicie to są zimne prysznice. I ostatnio, kilka tygodni temu, po raz pierwszy w życiu morsowałem w Norwegii, bo ja nie jestem do końca normalny. Powiedziałem sobie, gdzie ja tu będę morsował, w Katowicach czy gdzieś, nie, to jak już morsować, to w Norwegii. Okay. Bo to dodaje pewnego rodzaju wagi temu wydarzeniu. Więc to są zimne prysznice, uważam, odkąd znowu teraz wróciłem do tego, to mam taką energię, że po prostu... Chce się wszystkiego.
A czym się różniło morsowanie w Norwegii od morsowania u nas?
Miejscem.
Serio? No.
Tam to było morze północne, a tu byłby jakiś gdzieś tam, prawda, jezioro.
No, jakbyś następnym razem tak się wybierał, to weź Daniela ze sobą, no bo on też morsował i on, no mówię ci, on też zimne prysznice uprawia, on tu chce balię jakąś stawiać u nas z zimną tą, więc zaprosimy cię tutaj do
Daniel,
nas.
Daniel, świetny pomysł, będziemy robić to razem, ja przyjadę, będziemy próbować beczkę.
O, ci dziękuję. A powiedz mi, co jesz na przykład, jeśli chodzi o dietę, no bo w tej książeczce Ikigai, w tej filozofii, tam też jest, dieta jest jednym, prawda, z czynników długowieczności.
Gdybym mógł tylko jeszcze jedną rzecz uzupełnić do tych zimnych pryszniców. Dobra. Jestem absolutnym fanem sauny. Od prawie 30 lat regularnie chodzę do sauny, to znaczy podgrzewam swoje ciało w ciągu 3 razy 15 minut w temperaturze 100 stopni i schładzam się w beczce albo jeżeli jak jest zimno na zewnątrz, to wychodzę, tak dopóki nie zaczną mi szczękać zęby. I po prostu to jest taki proces, który robię raz, dwa razy w tygodniu, żeby po prostu mój organizm, żeby zestresować moje mitochondria. Mitochondria to są, no już nie będę wnikał w to, to są takie elementy w naszych komórkach, które wytwarzają energię. Mm-hmm. I one są niezbędne dla procesu długowieczności. Więc zachęcam, jeżeli macie możliwość saunowania, to jest to jeden z czynników. Bo tutaj tu musi nastąpić pewnego rodzaju koniunkcja. Samo saunowanie nie wystarczy. Same lodowate prysznice, sauna sucha. Sucha, Moniko. Ale generalnie mokra też chyba nie... Ja nie przepadam za mokrą, ja uwielbiam suchą saunę. Po prostu dla mnie to jest medytacja 3 razy 15 minut. Najczęściej robię to w samotności. Natomiast pamiętajmy o tym, że to są te wszystkie rzeczy, o których mówimy, są w koniunkcji. To znaczy one po prostu wszystkie, najlepiej jeżeli wszystkie występują. I teraz kiedy pytasz mnie, co ja jem, to łatwiej mi przyjdzie powiedzieć, czego ja nie jem. Znaczy się generalnie lepiej będzie mi to wytłumaczyć. Przede wszystkim, jeżeli ktoś teraz z nasłuchających jeszcze w związku z tym, że bardzo często za krótko śpi, pije napoje energetyczne, to uwaga, skończyć z tym natychmiast. Tam jest cała tablica pierwiastków Mendelejewa, tam jest po prostu, to generalnie nie powinno mieć w naszym życiu miejsca. Unikam cukru i to naprawdę radykalnie staram się cukru po prostu nie jeść, nie jeść słodyczy albo jak najmniej, no bo to wszystko też jest oczywiście dla ludzi. Paracelsus powiedział kiedyś, że nie ma w życiu ani trucizn, ani lekarstw. Wszystko zależy od dawki danej substancji, czy jest trucizną, czy jest lekarstwem. Nie jem wysoko przetworzonej żywności, czyli uwaga, prostota. Prostota, jak najprościej. I tutaj ja nie chcę podawać szczegółów, jak to wszystko wygląda, co ja jem, ponieważ ja też, wiesz, testuję to bardzo często na sobie, ale generalnie jem prosto, nie jestem wegetarianinem, natomiast staram się wybierać produkty, które są bio, albo są przynajmniej oznaczone, po prostu muszę temu zaufać, że to jest bio i po prostu jem mało. Następna rzecz związana z jedzeniem to jest nie tylko co, ale jak. Po pierwsze, zachęcam do stosowania intermittent fasting. Jem IGA mięso. Najczęściej wołowe mięso z dobrych źródeł. Nie przepadam za drobiem, ponieważ on jest często nafaszerowany różnego rodzaju substancjami, antybiotykami i tak dalej, i różnego rodzaju, więc wolę generalnie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że wołowina nie przyjmuje często tego rodzaju rzeczy. Jeżeli jest to jeszcze z biologicznej hodowli, to jest nadzieja, że to nie jest trujące. Natomiast dużo ważniejsze jest to, jak jemy. To znaczy, ja stosuję intermittent fasting, czyli jest okienko w mojej dobie pomiędzy 12 i 18, kiedy mogę jeść. Pomiędzy tymi godzinami, czyli po 18 do 12 następnego dnia nie jem nic. Zdarza się.
To takie duże okienko masz.
Tak, tak, duże mam okienko. Między 12 w południe a 18 mam okienko, że mogę jeść. Bardzo często się zdarza, że zjadam tylko jeden posiłek. Często się zdarza. Lub dwa. Oczywiście teraz wszyscy dietetycy, którzy tutaj są, rzucą mi się do gardła, ale ja się z tym dobrze czuję. Ja przez wiele lat słuchałem dietetyków, którzy mówili, najważniejszy posiłek w ciągu dnia to jest śniadanie. Co się stało? Ważyłem ponad 100 kg. Bo uwaga, śniadanie powodowało u mnie, że cały dzień chodziłem głodny. Teraz wytrzymuję do godziny 12 w południe, spożywam jakiś tam posiłek pierwszy, bardzo często na przykład piję jakiś tam zakwas z buraków, stosuję suplementację oczywiście, witaminę D3 i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy, o których piszę zresztą w tej książce właśnie, jak długo żyć, pisze David Sinclair, na przykład resveratrol czy NMN, to są, ale generalnie ja tutaj się nie chcę wymądrzać, bo wiele osób mówiących o długowieczności mówi, żeby nie stosować różnego rodzaju, za dużo suplementacji. Ja podchodzę do tego tak zdroworozsądkowo, w moim odczuciu, wiesz, bo to jest moja opinia. Więc zachęcam do tego, żeby przede wszystkim unikać jak zarazy wysoko przetworzonej żywności. Niestety, to jest jeden z największych problemów. A dwa, w grudniu zrobiłem sobie dwutygodniową głodówkę, wcześniej jeszcze i nie jadłem nic przez 2 tygodnie. I to naprawdę dobrze robi naszej energii i nasze. Generalnie ideałem jest, kiedy na przykład jeden dzień w tygodniu robimy sobie bez jedzenia. Bo wtedy dzieje się coś, za co pewien. Wiem, że się teraz rozgadałem, Gosiu.
Nie, ja się śmieję, bo ty co mówisz, to Daniel ci dziękuję, bo on to wszystko też w ogóle dokładnie wyznaje te same zasady w życiu.
Jest coś takiego, co pewien profesor japoński dostał za to, o ile pamiętam, chyba w 2008 roku Nagrodę Nobla. To jest pewnego rodzaju proces się dzieje w naszym organizmie, kiedy nie jemy dłużej niż 24 godziny, to uszkodzone komórki są zjadane przez nasz organizm.
Autofagia, to się dzieje autofagia.
Autofagia się to nazywa właśnie. Autofagia jest to samo zjadanie komórek uszkodzonych i one się nie powielają. Dzięki temu na przykład mamy szansę na to, że unikniemy nowotworu, bo te komórki uszkodzone, one są pożerane wskutek tego, że jesteśmy głodni po prostu. I oczywiście Dorota bardzo fajnie napisała nawadnianie się. Ja każdy dzień zaczynam, każdy. Pierwsze, co robię, po wizycie w łazience idę do kuchni i wypijam 0,5 litra ciepłej wody. To jest absolutnie fundament dla naszej energii i oczywiście warto w ciągu dnia zdroworozsądkowo się nawadniać. I oczywiście bez przesady, woda też może być trucizną w odpowiedniej ilości, tak jak Paracelsus powiedział, ale trzeba sobie znaleźć odpowiednią ilość napojów, wody w ciągu dnia, kiedy czujemy się najlepiej. Ja na przykład już po 16 unikam picia wody, ponieważ nie chcę w nocy wstawać. Więc tu
jest. A pijesz kawę?
Piję kawę z przerwami. To znaczy teraz od 2 tygodni mam przerwę w piciu kawy. Wypiłem chyba jedną albo dwie w tym czasie, a tak naprawdę to unikam i pewnie do tego wrócę, bo ja po prostu lubię kawę. Ale znowu, co jest ważne z kawą, i wiele osób popełnia ten błąd. I zaraz wejdziemy do jednego z moich nawyków, który jest kluczowy. Dlaczego ja dzisiaj się dobrze czuję i mając 63 lata nie biorę żadnych tabletek na nadciśnienie i tak dalej. Bo uwaga, pić kawę ostatnio należy na 8 godzin przed pójściem spać. 8 godzin, czyli jak kładziesz się o 22, to do 14 możesz wypić ostatnią kawę. Ja piję zazwyczaj jedną, maksymalnie dwie filiżanki, żeby nie zakłócać sobie procesu snu. I teraz jednym z czynników decydujących o naszej długowieczności, oprócz ruchu, odpowiedniego odżywiania, nawadniania, jest sen. I coraz więcej się na ten temat mówi. I uwaga, są na ten temat dwie teorie, ja znowu się posłużę literaturą. Są piękne dwie książki na temat snu. Ja zachęcam każdego z was tutaj do tego, żeby się w te książki zaopatrzyć. Jest doktor Michael Mosley, Moc dobrego snu i książka Dlaczego śpimy. Niestety obydwaj ci profesorowie czy doktorzy różnią się w jednym miejscu. Mianowicie obaj są zgodni co wagi i znaczenia dobrego snu. Natomiast jeden z nich mówi, że, czyli ten doktor Matthew Walker, mówi, że generalnie jesteśmy genetycznie zaprogramowani jako sowy czy jako skowronki. Natomiast Mosley mówi, że to jest nieprawda, że my możemy wskutek nawyku możemy na przykład zacząć chodzić spać o godzinie 22, do czego ja namawiam. Żeby spać o godzinie 22 i wstawać o godzinie 5.55, żeby przespać powyżej 7,5 godziny. Ja na przykład najpóźniej kładę się do łóżka o 21.30 i uwaga, przestrzegam tego naprawdę bardzo poważnie. Oczywiście zdarza mi się, bo są sytuacje, kiedy lecę gdzieś samolotem, podróżuję, czy wręcz na przykład jest jakaś impreza, której uczestniczę, to wtedy staram się, żeby ktoś mnie zastąpił rano w klubie, żeby mimo wszystko spać te 7,5 godziny i sprawdzam to. Sprawdzam to. Aleksandra pyta, co z alkoholem? Otóż też nie jest tak, że nic. Na co wiecie, co jest najgorsze? Kiedyś jeden z moich nauczycieli mawiał, że lepiej raz na miesiąc się tak nawalić, żeby się źrenice zatrzymały, niż codziennie wypijać dwa drinki.
Tak?
Tak powiedział ten człowiek. Ja nie wiem, ja nie znam badań, natomiast tak powiedział. Dlatego też ja na co dzień zero, i to są czasami dni, tygodnie, całe tygodnie, kiedy nie mam alkoholu w ustach, ale kiedy na przykład wędruję tam do Santiago i po 30 kilometrach w upale wypijam piwo, to jest to napój izotoniczny, no przepraszam. Albo jak jestem gdzieś, wiesz, w pięknym miejscu, typu ostatnio jak byliśmy, mogę tutaj pokazać nawet takie piękne...
To dlaczego Daniel tutaj nie pokazuje, że taka pełna zgoda z tobą?
No, tutaj jest, to jest ostatniej mojej wyprawy w styczniu do Patagonii.
O, Jezu, jak pięknie!
To jest Patagonia, Ameryka Południowa. To w tym momencie, jeżeli tam jestem i jestem w Chile, no to przecież być w Chile albo być w Argentynie i nie zjeść steka wołowego zapijając piwem Patagonia, no wiesz, to przecież to radość jest. To jest właśnie ta radość życia, cieszyć się tym. Ale tak jak powiedziałem, na co dzień nie piję alkoholu, bo uważam, że alkohol lepiej smakuje we właściwych okolicznościach, z właściwymi ludźmi, we właściwym miejscu. To wtedy oczywiście jak najbardziej delektuje się tym, ale bez przesady.
A czy, jestem ciekawa, a jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia, czy na przykład masz zaznaczone w kalendarzu, że badania, które robisz regularnie, czy badania genetyczne zrobiłeś też, jakby jak podchodzisz tutaj do zdrowia od strony takiej medycznej?
Badania genetyczne są jeszcze teraz przede mną, ale zrobiłem sobie badania telomerów, czyli ich długości. Bo ich długość decyduje o tym, w jakim stanie jest nasz organizm i one są u mnie na maksymalnej długości. Robiłem to kilka miesięcy temu. Natomiast to jest jeden z tych elementów, do których przywiązuję ogromną wagę. Nie ma nic głupszego niż, uwaga, całymi latami nie robić sobie badań okresowych. Trzeba sprawdzić sobie gospodarkę lipidową, trzeba sprawdzić sobie wszystkie parametry naszej krwi i tak dalej, i tak dalej. Poziom niektórych witamin, na przykład witaminę D3, która jednak mimo wszystko powinna być na wysokim poziomie. Rozmawiałem z wieloma osobami i wszyscy są do tego zgodni, że jednak witamina D3 odgrywa niezwykłą rolę w tak wielu procesach w naszym organizmie, że po prostu teraz, szczególnie zimą, kiedy nie ma słońca, jej suplementacja jest po prostu niezbędna, a do tego jest niezbędny jeszcze magnez, no i ewentualnie dodaje się witaminę K. Więc tutaj są to, no można też sprawdzać oczywiście, na jakim poziomie są niektóre rzeczy w organizmie, ale póki co, to w moim organizmie wszystko jest idealne. I gdybym, gdy odkrywam, Gosiu, że coś jest nie tak, to wtedy szukam sposobu na to, żeby w sposób naturalny poprawić ten parametr. Nie gdzieś, nie szukać tabletek, bo wiesz, co jest naszym, Gosiu, przekleństwem? I my zrzucamy tutaj odpowiedzialność na lekarzy, co nie do końca jest prawdą. Mianowicie większość ludzi idzie do lekarza, żeby dostać tabletki. My go nie słuchamy, że mamy zmienić styl życia, że mamy się inaczej odżywiać. My chcemy dostać tabletkę. Zwróć uwagę, ile jest reklam, takich, które reklamują środki na wątrobę i mówią, możesz teraz jeść wszystko, co chcesz, możesz jeść słodycze, torty, po samą kokardę. Weźmiesz tabletkę, luz, nic ci nie będzie. To jest nieprawda. Nie ma takich tabletek, które by były w stanie przeciwdziałać obżarstwu, tak? No nie ma.
A jak tam jest u ciebie z dbaniem o relacje? Jak ci to idzie?
No więc to jest jeden z tych czynników, który jest dla mnie bardzo ważny i wręcz jest coś takiego, czego ja uczę na moim szkoleniu, żeby wyznaczać swoje życiowe role. Nasze życiowe role określają, kto jest dla nas ważny. Określamy pewnego rodzaju hierarchię ważności. Bo teraz pamiętasz, co ostatnio powiedział twój były na temat relacji? My nie możemy wszystkich zaspokoić. Nie My możemy. Mamy określoną liczbę ludzi wokół nas, z którymi możemy utrzymywać relacje. I teraz chodzi w tym wszystkim o to, żeby to byli ci najważniejsi. O to chodzi. Bo niestety większość ludzi stara się, wiesz, utrzymywać relacje z każdym, kto się napatoczy i w tym momencie się rozdrabniamy, a tymczasem trzeba określić, kto jest dla nas ważny, w jakiej skali, w jakim zakresie. Ja bardzo często zmagam się z takim problemem, że spotykam ludzi z klubu i nie zawsze pamiętam, że mieliśmy kiedyś tam kontakt ze sobą, ale nie ma szans. To są często setki, jak nie tysiące ludzi. Nie jestem w stanie ich zapamiętać. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby utrzymywać dobre relacje w gronie przyjaciół z ludźmi, wobec których, z którymi czujemy się dobrze.
No właśnie, bo czasami jest tak, że dobrze, że zwróciłeś też na to uwagę, że to nie tylko chodzi o to, czy my jesteśmy sami, samotni, mamy małą ilość, za małą dla nas liczbę osób, albo w ogóle nikogo nie mamy, tylko że czasami mamy tych osób dużo i tak naprawdę jesteśmy trochę tak w takim bezimiennym tłumie. I to wcale nie zaspokaja nam poczucia więzi i tym bardziej też nie zaspokaja innym ludziom, bo my nie mamy tych mocy przerobowych, żeby też rozdać tym ludziom, żeby dać im, oddać to, co nam dają. To ja przez wiele lat, ja ten błąd akurat popełniałam, że wydawało mi się, że wiesz, moja ta towarzyskość to jest taki atut i że ja muszę mieć dużo ludzi wokół siebie, których nazywam przyjaciółmi, a de facto ja nie byłam w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby, co powodowało, że wiązało się czasami i z poczuciem po drugiej stronie rozczarowania, porzucenia, takim, do którego mieli prawo, bo oczekiwali czegoś więcej.
Ale żeby było jasne, Gosiu, ja mam szacunek do wszystkich ludzi. Naprawdę. Ja nie osądzam. Naprawdę mam szacunek do wszystkich ludzi i traktuję wszystkich z życzliwością. Jak spotykam danego człowieka i rozmawiam z nim, to staram się, żeby poczuł się w rozmowie ze mną, po rozmowie ze mną lepiej. Po prostu. Ale to nie oznacza, że muszę z nim od razu zbudować relacje i się z nim zaprzyjaźniać, bo nie mam na to przestrzeni i nikt nie ma przestrzeni, żeby mieć 50 przyjaciół, bo wtedy to nie jest przyjaźń, to jest bardzo płytka relacja, tak? Więc ja sobie wybieram,
Tak, a jak ty dbasz o tą swoją higienę, o swoje granice, bo to jest mi bliskie, prawda? My jakby mamy tutaj wspaniałych ludzi, nawet gdyby 2% z nich czegoś od nas potrzebowało, to dla nas te 2% to jest bardzo dużo. Ja każdego dnia dostaję różne listy, czasami z prośbami, czasami jestem w stanie odpowiedzieć, czasami nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jak przeczytam, to czuję się od razu odpowiedzialna do tego, że zostałam obdarowana tą historią, prawda? Jakby też otaczają nas ludzie, mamy taki zawód związany w jakimś sensie z pomaganiem. Więc jak ty dbasz o swoją higienę właśnie w taki sposób, żeby jednak też siebie w tym wszystkim ochronić, swoje zasoby?
Gosiu, my pomagamy ludziom. I ty i ja dostajemy naprawdę tysiące informacji zwrotnych na ten temat i wiele miałem informacji, że ktoś nie popełnił samobójstwa przez to, że zaczął uczestniczyć w klubie 555, że wyszedł z depresji, bo się po prostu wziął za siebie i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Natomiast w 2019 roku wzorem Benjamina Franklina ja opracowałem 13 nawyków, które są kluczowe dla naszego życia. Mhm. Ja hołduję nawykowi, który jest 13, hołduję nawykowi stosuj zasadę wygrana, wygrana i stosuj synergię. I teraz nie ma nic gorszego w relacjach niż poświęcanie się, bo wtedy wpadasz w tak zwany trójkąt dramatyczny, o którym zapewne wiesz, jak to działa. Dlatego też staram się i robię wszystko, żeby relacje, które mam z ludźmi, były na zasadzie obopólnej korzyści. Wiesz, o co chodzi? Spotykamy się po to, żeby się nacieszyć sobą, wzajemnie coś dla siebie robić, być dla siebie wartością samą w sobie. Niestety jest wiele osób na świecie, które można by im przypisać określenie wampirów energetycznych, którzy tylko czekają na to, żebyś poświęciła im czas i to nie jest osąd w tym momencie, po prostu tak jest na tym świecie. Zło też istnieje i teraz jeżeli my dajemy uwagę takim ludziom, to oni uważają, że to jest okej. Dlatego też najlepsze, co możemy dla nich zrobić, to nie dawać im uwagi, bo wtedy dajemy im szansę na pewną refleksję, która spowoduje, że się zmienią. Mm-hmm. Dlatego też uważam, że zasada wygrana, wygrana, zresztą ją Covey opisał też w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania, uważam, że jest takim prawdziwym lekarstwem na relacje. Zwróć uwagę, że to troszeczkę brzmi jak interesowne, tak? Ale mamy obydwoje interes w tym, żeby budować swoje relacje. A nie tylko jedna osoba. Dlatego też to wspiera nasz rozwój, to wspiera nasze poczucie bycia potrzebnym, wzajemnie. I to jest wtedy okej.
Okay. To na koniec, jak gdyby ktoś tak słuchał dzisiaj i mówi sobie, kurde, no bym tak chciał, ale ja tu wielu rzeczy nie robię, które, o których mówi Fryderyk. Jak dobrze zacząć? Jak wystartować?
Już odpowiem. Pierwsze teraz czas na reklamę. Zapraszam do klubu 555 codziennie o 5.55. Mówimy tam o 13 nawykach, które dzielimy na mikronawyki później, które trzeba zrobić, bo problem polega na tym, jeżeli teraz mogę. Nawyk to jest pewnego rodzaju czynność, która musi być tyle razy powtórzona, żeby stała się odruchowa. To jest nawyk. Ja idę jeden krok dalej. To znaczy powtarzam coś tyle razy, żeby sprawiało mi to przyjemność. I teraz uwaga. Wczoraj miałem taką ciekawą przygodę, pewnie się uśmiechniesz. Wszedłem pod prysznic i jak wszedłem pod ten prysznic, puściłem wodę ciepłą, mówię, nie, dzisiaj to nie przejdzie, dzisiaj będzie tylko ciepły. I tak stoję pod tym ciepłym prysznicem, rozgrzewam się i w pewnym momencie mówię, Fryderyk, przecież to jest tylko jedno przekręcenie gałki, nic więcej. I uwaga, poszło. Dało mi to tak dziką radość, że to było po prostu coś, nie poczułem taką euforię po takim dwuminutowym zimnym prysznicu, że już się nie grzałem w ogóle, tylko spod tego zimnego prysznica wyszedłem, założyłem szlafrok i po prostu poczułem się jak młody Bóg. I teraz co chcę przez to powiedzieć? Jeżeli będziesz powtarzać pewne rzeczy, takie jak na przykład intermittent fasting, to na początku jest to kłopotliwe, jest to, będziesz chodzić głodna, wkurzona i tak dalej. Ale kiedy zaczniesz to powtarzać, to po określonej liczbie powtórzeń stanie się to nawykiem. I potem przestaniesz sobie wyobrażać już, że może być inaczej. I tak jest ze wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy. Czy to jest picie wody, czy to jest codzienny ruch, spacer, czy to jest być może sen zdrowy, czy to jest niejedzenie cukru. Twój organizm będzie tak wdzięczny ci za to i da ci tak niesamowitą ilość energii, że po prostu jest to wręcz niewyobrażalne. Po prostu trzeba zacząć od małych nawyków, drobnych zmian, powtarzać je tak długo, dopóki nie staną się odruchowe.
Czyli jednym słowem należy przekręcić kurek po prostu.
Zdecydowanie.
Albo zrobię autoreklamę. My was też zapraszamy na sztukę wolności, bo można po prostu wejść też w proces. Z Danielem ruszamy w maju. To będzie w środę o godzinie 19. Raz w tygodniu zapraszamy was bardzo serdecznie, ale mówię o tym dlatego, że tylko do końca marca macie 50% zniżki na ten kurs, a to jest bardzo dużo. Więc jeśli chcecie taki proces przebudzenia ode mnie ze strony takiej psychologicznej, od Daniela duchowej, aczkolwiek Na pewno będzie dużo inspiracji od Fryderyka, bo Fryderyk Daniel myśli podobnie i też jak robił Sztukę Wolności z wami poprzednio, to mieliście i post, i mieliście i zimne prysznice tam też były, wiem, dlatego to niektórzy już znają zimne prysznice. Kod rabatowy Kawka 15, ja was przy okazji bardzo serdecznie zapraszam. Zostało mało dni, a potem będziecie płakać, że chcecie, żeście się spóźnili. Także zapraszam was, bo być może tego procesu już później nie będzie, bo my ruszamy z platformą, więc będziemy zajęci robieniem platformy. To ode mnie. Dziękuję wam ci bardzo serdecznie. Rozumiem, że część osób albo wraca, piszą do klubu, bo się ostatnio nie wstawała, albo pójdzie pierwszy raz zobaczyć, co się w klubie 5-5 dzieje. Ja bardzo serdecznie ci dziękuję. Daniel, ci ręce składa. Możesz się włączyć tutaj i też jakby... O! Zobacz, to my.
No, super.
Fajnie, jakie fajne zdjęcie. Daniel ci chciał też podziękować, bo wszystko, co mówiłeś, pokażesz się na chwilę? Proszę. O!
Mamy nawet... Chciałbym pozdrowić Krzysztofa Króla, który mieszka w Tajlandii na Phuket. Chciałbym go bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić, jego piękną żonę, która jest Tajką i tam robi z życia prawdziwe arcydzieło. Także, bo widzę, właśnie mi wysłał informację, że piękną rozmowę zrobiliśmy. Tajlandia nas słucha.
Tajlandia nas słucha. O Boże, jak ja bym do Tajlandii pojechała. No Daniel...
A co cię powstrzymuje?
A w ogóle to wam powiem, powstrzymuje mnie, nic mnie nie powstrzymuje, ale powiem wam, że mamy taki pomysł, że z Fryderykiem będziemy wam raportować, z Danielem będziemy szli w Annapurna w przyszłym roku, tak?
W 2026.
A, w 2026.
To teraz Daniel, musisz wyłączyć mikrofon, bo Gosię robi...
Ja wiem.
No właśnie. Wyłączyłaś? Okej. Okay. Fryderyk, ja chciałem powiedzieć, że wszystko to, co mówisz, to jest w ogóle zadziwiające. To jest tak zadziwiające.
Dlatego, że dosłownie każdy jeden punkt, o którym powiedziałeś, ja się z nim zgadzam w 100%. Ja zresztą żyję tymi punktami, tymi różnymi nawykami. One stały się po prostu częścią mojego życia i ja mam takie przekonanie. To nawet nie jest kwestia wiary, to też jest kwestia takiego poczucia wiedzy o tym, że to jest właściwa ścieżka, która przynosi właśnie nam każdego dnia takie poczucie zdrowia, radości, tego, że w jakiś sposób rozwijasz się w tych wszystkich sferach, które powodują, że wzrastasz w życiu, prawda? Że każdy nowy dzień jest dla ciebie darem, traktujesz go jako coś takiego, co przynosi ci coś nowego do twojego koszyczka pod tytułem dobre życie, prawda? I świetnie, świetnie o tym opowiadasz. Ja powiem szczerze, że jakbyś kiedyś szukał swojego zastępcy, w chwilach, kiedy nie możesz, to ja się zgłaszam. Chętnie będę...
Ale jesteś... Ale to jest niesprawiedliwe, co ty mówisz, bo ja Daniela prosiłam tyle razy, żeby mnie zastąpił i on nie chce mnie tu zastąpić, a on ciebie chce zastąpić. To inaczej zrobimy. Ty, Fryderyk, mnie zastąpisz, a on ciebie zastąpi.
No dobra, wprawdzie nie mam kawki, ale mam herbatę ziołową, także na zdrowie.
Dziękujemy ci bardzo. Kochani, wam też serdecznie dziękujemy jak zwykle za waszą życzliwość, za wszystkie piękne słowa i za to, że jesteście. A my się jutro widzimy z Ewą Foley rano o 8:15, więc też będzie to na pewno piękna
uściski, uczta. Uściski dla Ewy Foley, też będzie u mnie gościem w klubie w przewidywalnym super, czasie. A ja już dziękuję, że mogłem się podzielić moimi doświadczeniami i spędzić z wami tak piękny czas. Cudownego dnia wam życzę. A jutro ja o 5:55 wiecie, co macie zrobić, nie?
Tak, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie do klubu i przyjdę z przyjemnością po raz kolejny.
Dziękuję.
Trzymajcie się, pa!
Trzymajcie się, cześć!
Pa!